Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest piątek, 22 listopada. Dziś wspomnienie świętej Cecylii, dziewicy i męczennicy. Święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Tematem rozprawki, która jak zawsze jest na końcu programu, jest reakcja tak zwanych feministek na kobiety, które z dumą prezentują swój dom i swoją rodzinę. Zanim jeszcze przejdziemy do sprawek, bardzo gorąco zapraszam na film, który ukaże się na naszym kanale dzisiaj o 19:00. Na przykładzie filmu Królestwo Niebieskie Ridleya Scotta omówimy, jak Hollywood walczy z katolicyzmem. Teraz zapraszam na sprawki. Niemcy i Kościół. Czterej niemieccy hierarchowie, kardynał Rainer Welki z Kolonii, biskup Gregor Hanke z Eichstätt, biskup Stefan Oster z Pasawy i biskup Rudolf Woderholzer z Ratyzbony, po raz kolejny wystąpili z krytyką tzw. niemieckiej drogi synodalnej. W swoim liście z okazji zakończonej 4 tygodnie temu w Watykanie drugiej sesji synodu o synodalności, popierając w pełni jego postanowienia, czterej biskupi stwierdzili, że cele niemieckiej drogi synodalnej i ogólnokościelny synod o synodalności nie idą ze sobą w parze pod względem merytorycznym. Według hierarchów w niemieckiej drodze synodalnej za dużo jest parlamentaryzmu i pozyskiwania większości, a za mało rozeznania. Jak zauważają, w ten sposób większość o liberalnym nastawieniu chciała przeforsować swoje kwestie pod ogromną presją publiczną. Jednak czyniąc tak, spowodowała sporo irytacji i urazów wśród całego ludu Bożego. Autorzy listu zapowiedzieli także, że nie będą uczestniczyć w niemieckiej komisji synodalnej odrzuconej przez Stolicę Apostolską. A zatem odstępstwo niemieckiej drogi synodalnej musi być w oczach czterech hierarchów większe niż odstępstwo synodu o synodalności, którego zresztą za odstępstwo w ogóle nie uważają. Bruksela. Połączone siły Europejskiego Kongresu Panów na literkę Z z kropką oraz Amerykańskiego Kongresu Panów na literkę Z z kropką wezwały przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, panią Robertę Mazzole, do ukarania posła Grzegorza Brauna za podżeganie do antysemityzmu, które miało mieć miejsce podczas debaty w Parlamencie Europejskim na temat zamieszek w Amsterdamie. Zostały one wywołane przez kibiców z państwa położonego w Palestynie. W trakcie debaty, które to słowo sugerowałoby, że można mówić to, co się uważa, poseł Brown powiedział: chciałbym wyrazić moją wdzięczność dla wszystkich fanów piłki nożnej w Europie, którzy pokazali, że nie akceptują rasizmu panów na literkę Z z kropką. I wszyscy chuligani, którzy najechali Amsterdam w ubiegłym tygodniu, śpiewali: dlaczego nie ma szkół w strefie Gazy, bo zbiliśmy wszystkie dzieci. To ich piosenka. Dlatego wyrażam wdzięczność każdemu, kto potępia taką ekspresję rasizmu, panów na literkę Z z kropką. Syjonizm to nazizm. Goje wszystkich krajów, łączcie się. Te słowa według panów w jarmułkach stanowiły obrazę naszych demokratycznych praw i wartości, które zostały zbudowane na popiołach Holokaustu. Ciekawe, czy panowie na literkę Z z kropką, przy założeniu, że świat miałby jeszcze poistnieć powiedzmy 500 lat, w roku 2524 również zamierzają każdy swój czyn odnosić do popiołów Holokaustu. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych, dawka. Dziś obchodzimy wspomnienie świętej Cecylii. Urodziła się ona około roku 180 w zamożnej rzymskiej rodzinie. W młodości złożyła Panu Jezusowi ślub czystości, mimo iż rodzice przeznaczyli ją już na żonę poganina Waleriana. Krótko przed zaślubinami Cecylia opowiedziała narzeczonemu o swoim postanowieniu. Walerian przyjął chrzest z rąk papieża Urbana, a wkrótce chrześcijaninem został także jego brat Tyburcjusz. Niedługo potem w Rzymie rozpoczęły się kolejne prześladowania chrześcijan. Waleriana oraz Tyburcjusza szybko skazano na śmierć. Rzymscy żołnierze, ujrzawszy piękno Cecylii, błagali ją, by wyrzekła się wiary. Jednak Cecylia zdołała wówczas przekonać do przyjęcia chrztu 400 żołnierzy. po czym również została skazana na śmierć. Kat zawiódł, raniąc Cecylię, lecz nie zabijając jej. Po 3 dniach Cecylia zmarła, choć jej ciało pozostało nienaruszone. Święta Cecylia wymieniana jest w kanonie mszy świętej. Jest patronką muzyków, organistów i chórzystów. Wielka Brytania. Uwaga, mrożące krew w żyłach doniesienia. Lewicowy dziennik The Guardian zniknie z platformy X. Redakcji nie podoba się kierunek, w jakim serwis zmierza po przejęciu przez Elona Muska. Na stronie internetowej The Guardian czytamy: rozważaliśmy wycofanie się od jakiegoś czasu, biorąc pod uwagę niepokojące treści promowane na portalu, w tym skrajnie prawicowe teorie spiskowe czy rasistowskie wpisy. Kampania wyborcza na prezydenta USA tylko udowodniła, że X jest toksyczną platformą medialną, a jej właściciel, Elon Musk, był w stanie wykorzystać swoje wpływy do kształtowania dyskursu politycznego. Co interesujące, redakcji The Guardian absolutnie nie przeszkadzał fakt cenzury prowadzonej na Twitterze przez poprzednich właścicieli i zupełnego ograniczania kont przychylnych Donaldowi Trumpowi podczas poprzednich kampanii wyborczych. To, według lewicowych dziennikarzy, nie podlega najwyraźniej pod definicję kształtowania dyskursu politycznego. To była sprawka 4, a po niej reklama, uwagi warta. Książka Psalmy w liturgii, Adwent i okres Bożego Narodzenia siostry Marii Renaty od Chrystusa pomoże lepiej zrozumieć i przeżyć najświętszą ofiarę w zbliżającym się czasie. Książka to wspaniały przewodnik po liturgii Adwentu i okresu Bożego Narodzenia w jej klasycznej formie. Czytelnik znajdzie tu omówienie psalmów, które się w niej pojawiają, pod różnymi aspektami. Są to liczne i bardzo cenne wyjaśnienia pomagające zrozumieć te fragmenty psalterza, jak również odniesienia historyczne i rozważania duchowe. Wydanie książki zapowiadano już w roku 1948. Najpewniej nie powiodło się to ze względu na PRL-owską cenzurę, a następnie wydawnictwo zasłaniało się zmianami w tłumaczeniu psalterza. Po prawie 80 latach książka w końcu ukazuje się na rynku. Autorka, siostra Maria Renata od Chrystusa, zmarła w roku 1956 niepokalanka, była wybitną przedstawicielką ruchu liturgicznego w Polsce. Bardzo zasłużoną na polu wychowawczym, oświatowym, translatorskim, publicystycznym i pisarskim. Tradycyjnie na kod sprawki otrzymasz, mój drogi słuchaczu, rabat 10% na tę i inne książki wydawnictwa Dębogóra. Link do książki Psalmy w liturgii, Adwent i okres Bożego Narodzenia będzie pierwszym linkiem w opisie tego odcinka. Stany Zjednoczone. 14 listopada na gali America First Policy Institute w Palm Beach na Florydzie wziął udział legendarny gwiazdor kina akcji pan Sylvester Stallone. 78-letni aktor, który sam niedawno przeniósł się z lewicowej Kalifornii na rządzoną przez konserwatywnego, republikańskiego i przede wszystkim katolickiego gubernatora pana Rona DeSantisa w Florydę, wystąpił na scenie wspólnie z prezydentem elektem Donaldem Trumpem. Pan Stallone porównał go do George'a Washingtona, jednego z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych. Powiedział: mamy do czynienia z naprawdę mityczną postacią. Uwielbiam mitologię. Nikt na świecie nie mógłby dokonać tego, co on, więc jestem pod wrażeniem. Kiedy George Washington bronił swojego kraju, nie miał pojęcia, że zmieni świat. I wiecie co? Mamy tu drugiego George'a Washingtona. Aktor porównał następnie Donalda Trumpa także do swojego najsłynniejszego filmowego bohatera, boksera Rockiego. Choć środowiska panów na literkę Z z kropką próbują teraz na wszystkie sposoby wpłynąć na Donalda Trumpa i niektóre sygnały wskazywałyby, że chyba niestety odnoszą w tym pewne sukcesy, to jeżeli gwiazda Hollywood, w odróżnieniu od ich absolutnej większości, oficjalnie Donalda Trumpa popiera, najprawdopodobniej panowie na literkę Z z kropką na tego aktora nie mają żadnych haków, co może przychylniej nastawić do jego filmów. Meksyk. Meksykańscy biskupi potępili plany dekryminalizacji składania ofiar Molochowi w stolicy kraju, mieście Meksyk. W swojej nocie napisali: ta inicjatywa, która prawdopodobnie zostanie rozszerzona na inne stany republiki, nie tylko wyeliminowałaby obecną granicę 12 tygodni ciąży, ale otworzyłaby drzwi do przerywania ciąży w dowolnym momencie. Dodatkowo projekt naraża zdrowie i życie kobiet, tworząc fałszywe przekonanie, że ofiara składana Molochowi jest bezpieczna i stanowi jedyną opcję w obliczu ciąży w trudnych sytuacjach. W związku z tym biskupi wezwali do modlitwy, działań i niestrudzonego towarzyszenia wszystkim kobietom w obronie każdej osoby ludzkiej, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które znajdują się w dramatycznych sytuacjach, oferując im realne alternatywy i konkretne wsparcie, a także do zabierania głosu w przestrzeni publicznej i legislacyjnej w obronie osoby ludzkiej we wszystkich fazach jej istnienia. Hierarchowie wezwali także do promowania w Meksyku prawdziwej kultury życia, która przezwycięża wszelkie formy przemocy wobec najbardziej bezbronnych. Siódma sprawka to krótka katechizmu, dawka. Ksiądz Matthias Gaudron, katechizm o kryzysie w Kościele. Kontynuacja rozdziału pierwszego, kryzys w Kościele. Czy więcej religii może posiadać prawdziwą wiarę? Ponieważ poszczególne religie wzajemnie sobie przeczą w zasadniczych punktach, nie może kilka z nich być prawdziwymi. Dlatego tylko jedna religia może być prawdziwa. Tą religią jest religia katolicka. Bóg objawił się w Chrystusie, a nie w Buddzie czy Mahomecie. A Chrystus założył tylko jeden Kościół, który ma jego naukę i jego łaskę przekazywać aż do końca świata. Wiara w Trójcę Świętą, w Chrystusa i w Kościół stanowi przeto nierozdzielną całość. Albo Bóg jest Trójcą, albo nie jest. Jeżeli jest, to wszystkie niechrześcijańskie religie muszą być fałszywe. Ale także chrześcijańskie wyznania przeczą sobie nawzajem. Niektóre nie wierzą w bóstwo Chrystusa. Wiele nie wierzy w prawdziwą obecność ciała i krwi Chrystusa w sakramencie Eucharystii itd. Takie sprzeczności nie mogą współistnieć. Pytanie 14. Po czym możemy poznać, że wiara katolicka jest prawdziwa? Od tego miejsca zaczniemy, mój drogi słuchaczu, w poniedziałek. Polska i Niemcy. Minister do spraw równości pani Katarzyna Kotula podpisała w ubiegłym tygodniu w Berlinie polsko-niemiecką deklarację na rzecz równości płci i społeczności queer. Owo doniosłe wydarzenie miało miejsce w ramach Dnia Niemiecko-Polskiego i wzięli w nim udział także ambasador Polski w Berlinie oraz ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie. Niemiecka współsygnatariuszka deklaracji, minister do spraw rodziny, osób starszych, kobiet i młodzieży, pani Lisa Paus z Partii Zielonych, wezwała do wspólnej walki z prawicowym populizmem i antyfeminizmem, które mobilizują się przeciwko równości płci i LGBTQI+. Pani Katarzyna Kotula z kolei powiedziała: musimy wzmacniać równość i ochronę przed dyskryminacją, aby pokazać, że różnorodność jest siłą, a nie słabością naszych społeczeństw. Ponownie Polska. Ekoaktywiści z naszej ulubionej organizacji Ostatnie Pokolenie zapowiedzieli w najbliższy poniedziałek blokadę Wisłostrady w Warszawie. Jak mówią, ma się ona zamienić w stałe miejsce obywatelskiego oporu, a sama blokada ma potrwać kilka tygodni. Protest ma być skierowany przeciwko rządowi Donalda Tuska, jakby on był tutaj w czymkolwiek decyzyjny, który w ocenie zatroskanych o przyszłość planety klimatystów niedostatecznie walczy z tak zwanym kryzysem klimatycznym. Aktywiści powiedzieli: we wrześniu kryzys klimatyczny dosłownie wdarł się drzwiami i oknami do domów Polek i Polaków, a rząd wciąż nawet nie podjął pierwszego, prostego kroku, by zacząć zatrzymywać emisje napędzające kryzys, czyli przekierowania środków z nowych autostrad na transport publiczny, mimo serii głośnych protestów dziesiątek osób z Ostatniego Pokolenia. Konkluzje klimatystów były jeszcze bardziej radykalne. Obecny rząd i jego skostniałe instytucje prowadzą nas donikąd. Jaki mamy wybór? Opór. Czyżby dzielnym klimatystom było nie po drodze z uśmiechniętą Polską? Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś o temacie, o którym dużo bezpieczniej jest mówić, gdy jest się kobietą, czyli o feminizmie. Do napisania tej krótkiej rozprawki skłoniło mnie przejrzenie kilku amerykańskich kont na Twitterze, czy też X, które prowadzone są przez tak zwane tradwives, czyli powiedzmy tradycyjne żony, które to określenie używane jest wobec kobiet rozumiejących feminizm po swojemu i prezentujących uroki budowania ogniska domowego, wychowywania dzieci, gotowania itd. Czytanie komentarzy pod ich profilami daje ogląd niesamowitej wręcz krzywdy, jaki współczesny tzw. feminizm uczynił kobietom. Setki, jeżeli nie tysiące komentarzy zionących nienawiścią do tradycyjnego stylu życia. Przeklikałem dość sporo takich profili, by upewnić się, że nie są to jakieś lewicowe trolle, ale realne osoby. I wygląda na to, że niezliczone, realne, prawdziwe kobiety zioną czystą nienawiścią do jakiegokolwiek promowania czy chwalenia tradycyjnego stylu życia. Jakaś kobieta nagrywa filmik, jak piecze ciasto dla rodziny. I skowyt. Inna kobieta nagrywa filmik, jak ze swoją szóstką dzieci witają męża wracającego z pracy. Pełen furii skowyt. Przykłady można by mnożyć. Wyłania się z tego prosty wniosek. Współczesne tak zwane feministki nie walczą wcale o prawo do czegoś tam. Jasnym jest przecież, że kobiety dzisiaj, przynajmniej w kraju takim jak Stany, mają wszelkie prawa. I jeżeli któraś chce skupić się na karierze, żyć samotnie albo żyć w związku, gdzie nie ma tradycyjnego podziału ról, to ma do tego naprawdę wszystkie możliwości. Nikt jej tego nie zabrania. Czy rzeczywiście więc współczesne tak zwane feministki walczą o sprawiedliwe traktowanie, czy jednak o coś innego? O co? Chyba o to, żeby tak zwany model feministyczny był jedynym akceptowalnym. Oto tak zwana feministka, czyli teoretycznie ktoś walczący o kobiety, gdy widzi kobietę, która mówi: lubię to, że mąż pracuje poza domem, a ja w domu. Taka kobieta staje się zagrożeniem i wylewać na nią można niezliczone ilości pomyj. Jak ona śmie? Wszak jedynym i najważniejszym tematem w życiu kobiety powinno być prawo do czegoś, co na tym kanale z przyczyn oczywistych nie nazywamy na literkę A, ale składania ofiar Molochowi. Prawo do tego to najważniejsze i jedyne prawo kobiety, bez którego jest już tylko piekło kobiet. Nie mówiłbym dziś o tym, mój drogi słuchaczu, gdybym miał wrażenie, że to jest jakaś nisza. Wcale nie. Odniosłem wrażenie, że ogrom tak zwanych feministek dostaje piany na usta, kiedy jakaś kobieta śmie nie zgadzać się do końca z ich wizjami. I pomyślałem o ogromie krzywdy wyrządzonej tak zwanym feministkom, a poprzez nie w sumie całej cywilizacji zachodniej. Przez antykulturę. Tysiące filmów, seriali, reklam, artykułów od dziesięcioleci już forsujących jedyny słuszny model, model feministyczny. I choć mi, nie będącemu kobietą, jest niezręcznie o tym mówić, bo zawsze jesteś o krok od bycia nazwanym jakimś szowinistą czy coś, to naprawdę jest mi żal kobiet, które w tę ideologię wdepnęły. Nawet bez uruchamiania, tak to nazwijmy, spojrzenia katolickiego, współczuję osobom, które wytresowano zionąć nienawiścią do czegoś, czego najprawdopodobniej po prostu zazdroszczą. Natomiast uruchamiając spojrzenie katolickie, zionąć nienawiścią do czegoś, do czego absolutna większość kobiet jest powołana przez swojego Stwórcę. A to, do czego Pan Bóg powołuje, jest jednocześnie jedynym źródłem realnego szczęścia. A zatem tak zwane feministki nauczono nienawidzić swojego własnego szczęścia, a więc jakby siebie samych. Warto dodać, że transgenderyzm, jak zresztą cała ideologia LGBTQ i wszystkie inne literki, nie mogłaby się tak rozwinąć, gdyby wcześniej tak szeroko nie zasiano ideologii feminizmu. Oby udało się jak najszybciej i jak najszerzej, przynajmniej u nas w Polsce, fałsz tak zwanego feminizmu obnażyć. To pomoże absolutnie wszystkim, na czele z samymi kobietami. Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz, byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika Rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 5-wyrazowy komentarz. A jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika finansowo, regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję i przypominam, że 15 grudnia zostanie odprawiona kolejna już msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich wspierających naszą pracę finansowo. Wszystkich też zachęcam, aby dziś, czyli w piątek o 19:00 przyłączyć się do premiery filmu Ridley Scott o krucjatach – Hollywood kontra Kościół. Im więcej ludzi obejrzy premierę, tym lepiej pójdzie temu filmowi. A jeżeli ktoś nie może o 19:00 lub tego podcastu słucha po tamtej premierze, to zachęcam, by w dowolnym czasie obejrzeć film Hollywood kontra Kościół – Ridley Scott o krucjatach. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia i całego weekendu. Święta Cecylio, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do przeczytania na www.sprawki.pl, do zobaczenia w filmie Ridley Scott o krucjatach i do usłyszenia w poniedziałek rano. Zostań z Panem Bogiem.